Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O Bożej sprawiedliwości opartej na miłosiernej miłości przypomniał Benedykt XVI w orędziu na Wielki Post.
W Madrycie trwa Międzynarodowa Konferencja Kapelanów Wojskowych.
Kościół w Polsce obchodzi Dzień Solidarności z prześladowanymi w Wietnamie katolikami.
4 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Boża sprawiedliwość objawiona w Chrystusie jest tematem orędzia Benedykta XVI na tegoroczny Wielki Post. Dokument zaprezentowali w Watykanie kardynał Paul Józef Cordes, kierujący papieską Radą Cor Unum, oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering.
Ojciec Święty zachęca w przesłaniu, by spojrzeć na sprawiedliwość, nie ograniczając się do jej wymiaru prawnego czy materialnego. Wyłaniająca się z kart Biblii Boża sprawiedliwość nie jest naiwnym przekształcaniem zewnętrznych struktur, ale logiką miłości, która przemienia świat na mocy doświadczenia wyzwolicielskiego działania samego Boga. Nawrócić się do Chrystusa, pisze Benedykt XVI, oznacza w gruncie rzeczy wyzbycie się złudzenia samowystarczalności, aby uświadomić sobie i zaakceptować własny brak, brak innych i Boga, potrzebę przebaczenia i Jego przyjaźni. Papież przypomina zatem, że Boża sprawiedliwość miłości, której w Kościele doświadczamy zwłaszcza w sakramentach pokuty i Eucharystii, jest sprawiedliwością tego, kto zawsze czuje się bardziej dłużnikiem niż wierzycielem. Właśnie dzięki temu doświadczeniu chrześcijanin stara się przyczyniać do kształtowania sprawiedliwych społeczności, w których wszyscy otrzymują to, co konieczne, aby żyć na miarę własnej godności ludzkiej i w których sprawiedliwość jest ożywiana przez miłość.
Komentując papieskie orędzie, Hans-Gert Pöttering stwierdził, że działanie solidarne jest możliwe także w szerokiej skali, czego przykładem może być przezwyciężenie podziału Europy czy unijne działania na rzecz walki z kryzysem finansowym. Przyznał także, iż na rozumienie sprawiedliwości silny wpływ wywarła religia.
W pewnym zakresie było tak również w przypadku chrześcijaństwa i jego wpływu na pojęcie sprawiedliwości, a przy okazji także na inne, wolności i solidarności. W wielu wypadkach zapomnieliśmy o związku między religijnym usprawiedliwieniem a ideami politycznymi. Dobrze byłoby odkryć bogactwo tej tradycji, także za pośrednictwem międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu. To nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek fundamentalizmem, za to ma wiele do czynienia z nieprzemijającą ważkością własnych korzeni. Gdy następuje przekazywanie naszych kulturowych i religijnych korzeni, wtedy jesteśmy zdolni prowadzić dobrą politykę z chrześcijańską odpowiedzialnością, także w przeważnie świeckiej Unii Europejskiej.
Z kolei kardynał Paul Józef Cordes przypomniał wysiłki Kościoła od zarania jego istnienia aż po nasze czasy na rzecz pokoju i sprawiedliwości w różnych zakątkach globu. Streszczając papieskie orędzie, niemiecki purpurat zaznaczył, że duchowa wizja sprawiedliwości jako darmowego Bożego daru przebaczenia nie jest łatwa do przyjęcia.
Szczególnie dla nas współczesnych może się to wydawać jedynie irytująca, biorąc pod uwagę, iż doświadczamy na okrągło, że należy do nas tylko to, co zrobimy własnymi siłami i że nic nie dostaniemy za darmo. Biorąc pod uwagę, iż zostaniemy zignorowani, jeśli nie podniesiemy głosu dla uzyskania swego. Bieżące życie nie odnosi nas do Boga. Codzienne doświadczenie odbywa się bez Niego. I tak kolejny raz odkrywamy, że Ewangelia nie współbrzmi z drobnomieszczańskim zdrowym rozsądkiem i dlatego musi być głoszona wciąż na nowo.
Benedykt XVI zachęcił Peruwiańczyków, by wspomnienie wizyty Jana Pawła II stało się dla nich okazją do głębokiej ewangelizacji. Kościół tego południowoamerykańskiego kraju obchodzi w tych dniach 25. rocznicę wizyty apostolskiej następcy Piotra. Peruwiańczycy w sposób szczególny pamiętają odwagę i bezkompromisowość polskiego papieża, który w czasie pielgrzymki nie unikał najistotniejszych dla ich kraju tematów. W homilii wygłoszonej w Ayacucho, w regionie szczególnie naznaczonym przez okrucieństwo komunistycznych partyzantów ze świetlistego szlaku, Jan Paweł II nie szczędził słów potępienia dla przemocy i nienawiści. Niesprawiedliwość i nędza nie są usprawiedliwieniem dla nienawiści, mówił Peruwiańczykom papież. Jej korzeniem jest bowiem grzech. Na wyzwolenie spod terroru świetlistego szlaku Peru czekało jeszcze 7 lat. Organizacja przestała istnieć po aresztowaniu jej przywódców.
Sport może wnosić cenny wkład w pokojowe porozumienie między narodami oraz przyczyniać się do utrwalenia w świecie nowej cywilizacji miłości. Przypomniał o tym Benedykt XVI w przesłaniu do sportowców, organizatorów oraz kibiców przed rozpoczynającymi się w najbliższych dniach w Kanadzie zimowymi igrzyskami olimpijskimi i paraolimpijskimi. Ojciec Święty podziękował za wiele inicjatyw, które przygotował Kościół katolicki razem z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, by zaspokoić pragnienia duchowe uczestników olimpiady. Jedną z nich nazwano More Than Gold, czyli więcej niż złoto. Otoczy ona opieką duchową i materialną zarówno sportowców, jak widzów i wolontariuszy zaangażowanych w organizację igrzysk.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Na rolę religii jako promotora i gwaranta pokoju zwrócono uwagę na rozpoczęcie Międzynarodowej Konferencji Kapelanów Wojskowych. Spotkanie odbywa się w Madrycie i zgromadziło przedstawicieli 37 krajów.
Konferencja przebiega pod hasłem Fakt religijny w siłach wojskowych, wolność i różnorodność. Jej celem jest szukanie dróg, aby posługa religijna w wojsku czyniła z żołnierzy strażników pokoju, powiedział podczas otwarcia obrad arcybiskup Juan del Rio. Z kolei pułkownik Van Sickle, pastor kościoła ewangelickiego posługujący w Armii Stanów Zjednoczonych stacjonującej w Europie, podkreślił, że nie ma zderzenia pomiędzy religiami. Jego zdaniem należy szukać dialogu pomiędzy poszczególnymi religiami. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Kapelanów Wojskowych odbyła się w 1990 roku w Stuttgarcie i wzięło w niej udział 10 krajów. W Madrycie spotkali się przedstawiciele 37 krajów – katolicy, Żydzi, muzułmanie i buddyści. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
O wyzwaniach duszpasterskich związanych z profesjonalizacją polskiej armii mówił na madryckim spotkaniu generał dywizji Tadeusz Płoski. Biskup polowy Wojska Polskiego wskazał, że procesowi temu pomagają prace synodu, który trwa w ordynariacie polowym. Ordynariusz wojskowy zapoznał też uczestników konferencji z programem kształcenia etycznego, który prowadzą polscy kapelanie. Program ma na celu kształtowanie postaw żołnierzy opartych na wartościach chrześcijańskich podczas pełnienia służby, jak również po jej zakończeniu.
Niemieccy biskupi popierają wprowadzenie lekcji religii dla muzułmanów oraz otwarcie fakultetów islamskich na wyższych uczelniach. Zmiany te zasugerowała Niemiecka Rada Naukowa, najwyższe gremium naukowe w Niemczech, które składa się z przedstawicieli wszystkich landów oraz naukowców mianowanych przez prezydenta Niemiec.
Biskup Limburga Tibart van Elst w rozmowie z grupą tureckich dyplomatów powiedział, że świadectwo wiary nie może być zastąpione przez proponowany dotychczas przedmiot religioznawstwa. Muzułmanie powinni mieć takie same prawa do nauki religii co chrześcijanie. Tym samym wspomniał sytuację chrześcijan w Turcji i wznowił apel niemieckich biskupów do tureckiego rządu o zwrot kościoła świętego Pawła w Tarsie. Również arcybiskup Bamberga Ludwik Schick popiera lekcje religii dla muzułmanów. Przewodniczący Komisji do Spraw Kontaktów z Zagranicą zwrócił jednak uwagę, że aby mogły się odbyć, należy umożliwić kształcenie imamów w szkołach wyższych. Jak podkreślił, studia dla przyszłych imamów powinny odbywać się po niemiecku, a nauczyciele islamu powinni być zatrudniani przez państwo. Obaj biskupi potwierdzili wydane niedawno oświadczenie niemieckiego episkopatu, w którym można przeczytać, że Kościół katolicki w Niemczech popiera wprowadzenie w państwowych szkołach regularnych lekcji religii dla muzułmanów. Muzułmanom przysługuje takie samo prawo do nauki religii, jak uczestnikom chrześcijańskich lekcji religii, podkreśliła konferencja episkopatu. Według danych rządu federalnego w Niemczech żyje około 3,5 miliona muzułmanów. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Władze indyjskiego stanu Orissa wszelkimi środkami starają się udowodnić delegacji Unii Europejskiej, że respektują prawa mniejszości. Stąd prowadzona właśnie przez policję akcja Porządki. Jej celem jest usunięcie obozowisk zamieszkiwanych przez wysiedlonych w czasie pogromu z 2008 roku chrześcijan. Pierwszymi ofiarami akcji padło 91 osób w osadzie Udaigiri. Siły porządkowe zmusiły je do opuszczenia terenu obozu, a następnie przestrzegły, że usuną ich namioty z każdego miejsca, gdzie je rozstawią. Tak właśnie wygląda tolerancja, zauważa przewodniczący Wszechindyjskiej Rady Chrześcijan John Dayal. Spokojnie mogą żyć tylko ci, którzy przejdą na hinduizm. Wizyta unijnej delegacji w Orisie doszła do skutku mimo fali sprzeciwów ze strony hinduistycznych fundamentalistów.
Tymczasem trwają ataki wymierzone w chrześcijańskie miejsca kultu w indyjskim stanie Karnataka. W nocy został sprofanowany katolicki kościół świętego Mateusza w miasteczku Malavalli. Wandale zniszczyli krzyż i figury świętych oraz ukradli z tabernakulum konsekrowane hostie. Zginęły też takie przedmioty jak kielichy mszalne i monstrancja. Proboszcz zachęcił wiernych, by przebaczyli napastnikom i modlili się za nich. Był to już szósty w tym roku napad na chrześcijańską świątynię w stanie Karnataka.
Skrajnie różne reakcje wywołało zaproszenie premiera Donalda Tuska na wspólne obchody 70. rocznicy wymordowania polskich oficerów w Katyniu, skierowane przez Władimira Putina. Po raz pierwszy w historii rosyjski premier ma wziąć udział w katyńskich uroczystościach. Z entuzjazmem tę decyzję przyjął Adam Rotfeld, kierujący polsko-rosyjską grupą do spraw trudnych. Odmiennego zdania jest rosyjski historyk Nikita Pietrow. Jest on wiceszefem organizacji Memoriał, zajmującej się dokumentowaniem zbrodni stalinowskich.
To, że premier Rosji złoży kwiaty w Katyniu i że zaprosił naszego premiera na uroczystości rocznicowe, na te fakty oczekiwało całe nasze społeczeństwo. I nie można tego nie doceniać, powiedział profesor Rotfeld. Odmiennego zdania jest Nikita Pietrow, wybitny historyk, autor wielu prac opublikowanych przez Memoriał, opisujących działalność i zbrodnie NKWD. Jest to przebiegłe posunięcie Kremla, które ma na celu obniżenie rangi uroczystości upamiętniających tę tragiczną rocznicę. Wszak na uroczystości do Katynia mógłby przyjechać prezydent Polski. A tak Kreml daje do zrozumienia, że można się ograniczyć do szczebla premierów. Według mnie Putin nie powie tam nic nowego, co powiedział już we wrześniu w Gdańsku. Obniżenie rangi uroczystości jest szyderstwem. Śledztwo w sprawie Katynia zakończono już 6 lat temu, a opinia publiczna nie została w pełni zapoznana z jego wynikami. Trudno nie przyznać racji obu historykom. Każdy gest dobrej woli ze strony rosyjskiej może cieszyć. Choćby oddzielenie roli Stalina i jego reżimu od dokonań wojennych narodów Związku Radzieckiego w II wojnie światowej, tak jak to robi patriarcha Cyryl. Znajomość mechanizmów władzy w Związku Radzieckim i współczesnej Rosji, którą posiada Nikita Pietrow, skłania do tego, żeby nie lekceważyć jego słów. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Polsce obchodzony jest Dzień Solidarności z prześladowanymi katolikami w Wietnamie. To inicjatywa Komisji Episkopatu Polski do spraw misji i Sekretariatu Misji Zagranicznych Redemptorystów. Do udziału w akcji Łańcuch Serc zaproszeni są wszyscy wierni, a zwłaszcza zgromadzenia kontemplacyjne.
Inicjatorzy Dnia Solidarności z prześladowanymi katolikami w Wietnamie apelują m.in. o wysyłanie listów lub e-maili do ambasady Wietnamu z protestem przeciwko prześladowaniom. O modlitwę prosi również biskup tarnowski Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji.
Sytuacja w Wietnamie kościoła jest bardzo podobna do sytuacji kościoła w Polsce w latach 60., 70., kiedy kościół w Polsce był administracyjnie prześladowany. Tam mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Każdy rząd, także rząd wietnamski, się liczy z opinią publiczną, z opinią światową i dlatego musimy głośno o tym mówić, że kościół w Wietnamie jest prześladowany, że nie możemy się z tym pogodzić.
Dzień Solidarności z prześladowanymi katolikami w Wietnamie ma również wymiar informacyjny, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o prześladowaniach osób duchownych i świeckich. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.